20 maja rosyjski dyktator Władimir Putin powiedział, że wojna Rosji z Ukrainą zmierza do końca. Wiele osób odczytało to jako zapowiedź negocjacji. Media z całego świata zaczęły informować o możliwym rychłym zakończeniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A co, proszę Państwa, tak naprawdę znaczą te słowa? Niewiele, co widać choćby po tym, co powiedział wczoraj Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla stwierdził, że Rosja owszem jest gotowa na zakończenie wojny, ale do zawieszenia broni jest potrzebne wycofanie się Ukraińców z Donbasu i wezwał Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, do podjęcia takiej decyzji. A to oznacza, że Rosja dalej gra o to, co do tej pory, o zajęcie co najmniej całego ukraińskiego Donbasu. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, co naprawdę dzieje się w Rosji i co dzieje się na Kremlu, a już w szczególności, co w głowie ma Władimir Putin i czego możemy się po nim spodziewać. Ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście. Za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę ten kanał tworzyć, to dzięki Wam mogę publikować kolejne treści i jestem za to niezwykle wdzięczny. Przypominam, to jest kanał niezależny, to jest kanał, który utrzymuje się właśnie z wyświetleń i z tego, że ten kanał wspieracie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A skoro o Rosji mowa i o Władimirze Putinie, który wydaje się czegoś się boi, a świadczy o tym jego zachowanie z 9 maja, kiedy ulotnił się bardzo szybko z Placu Czerwonego po Paradzie Zwycięstwa, najskromniejszej od wielu lat paradzie, no to proszę Państwa, skoro właśnie o Kremlu, o murach Kremla, o Rosji i o Władimirze Putinie mowa, no to oczywiście łączę się z biografką Władimira Putina, autorką obszernej biografii Putina, Wołodia Władimir, Krystyną Kurcza-Predlich, dziennikarką, pisarką, reporterką i byłą korespondentką wojenną. Dzień dobry, Krysiu.
Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Krysiu, co tuż się dzieje na Kremlu? Parada Zwycięstwa, podobno najskromniejsza, podobno nastroje w Rosji się zmieniają. Zacznę od tej Parady Zwycięstwa. Czemu ona była taka skromna, twoim zdaniem?
Przede wszystkim była skromna, dlatego że głównym motorem działania Putina i w życiu prywatnym, i w życiu publicznym od wielu, wielu lat jest strach. Po prostu Putin panicznie się boi ukraińskich dronów. Ale co mnie bardzo uderzyło w tej paradzie, to sam Putin. Patrzę na niego uważnie od tylu lat, że mogę stwierdzić, że po raz pierwszy ja zauważyłam tak nieprawdopodobnie smutne oczy i smutnego Putina. On nie był w stanie wykrzesać z siebie nawet sztucznego uśmiechu, nawet sztucznego entuzjazmu przy czytaniu tego 9-minutowego zresztą przemówienia do narodu, w którym warto tylko podkreślić, że oczywiście mówił o ukraińskim nazizmie. My cały czas, to znaczy my Rosjanie, walczymy z nazistami i proszę to jednak wziąć poważnie, proszę sobie wyobrazić, że Ukraińcy słyszą od 22 roku ciągle to, że są nazistami i Rosjanie słyszą cały czas, że walczą z nazizmem, że walczą z neofaszystami. Ale wracając do Putina, miał tak bardzo, bardzo smutne oczy, że tam nie było iskierki w ogóle nawet udawanej, bo prawdę powiedziawszy, on udawać nie bardzo umie. I było to wszystko bardzo smutne w porównaniu z innymi paradami. No, na tejże wielkiej Paradzie Zwycięstwa zjawiło się 5 chyba prezydentów z obcych republik. To między innymi w ostatniej chwili zgłosił się prezydent Kazachstanu, w ostatniej chwili zgłosił się prezydent Uzbekistanu. Więc to chyba To było już na wielką prośbę Putina, tak myślę, ponieważ dosłownie w przeddzień się zgłosili, a gościem honorowym był nie mniej więcej tylko prezydent Łukaszenka. Tak to wygląda, a oczywiście parada była pierwszy raz bez sprzętu ciężkiego, bez czołgów i całej tej wielkiej aparatury, rakiet i tak dalej. Albo ze względu na strach wielki, albo też z innego względu, że po prostu nie ma czego pokazywać, dlatego że wprawdzie Putin twierdzi, że ma wielkie, że ma oprzyrządowanie, że ma rakiety najnowszej ich kategorii, ale już cały świat wie, że to jest blef, że wcale tak nie jest. Więc po prostu albo nie ma się ilościowo czym chwalić, albo jakościowo czym chwalić. Po jego prawej stronie siedział Teran, jeszcze jakiś się znalazł tamtej wojny, czyli Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która była od 1941 do 1945 roku, a po jego drugiej stronie siedział weteran obecnej wojny, czyli wojny z Ukrainą. Też obydwaj, prawda, walczą z neonazistami. I wszystko to było, cała parada trwała 45 minut. To po prostu niebywałe. Więc wszystko to razem było dość smutne, a jedynym elementem, który określa się jako element zabawny, a mnie się wydaje, że jednak to była niepotrzebna szarża, to był dekret prezydenta Zeleńskiego zezwalający Putinowi na urządzenie tejże parady na Placu Czerwonym, to znaczy zawierające zapewnienie, że ukraińskie drony tam nie dotrą. A to nie jest przesada z tymi ukraińskimi dronami, dlatego że one jednak niszczą wielką, wielką ilość źródeł energii w Rosji. No, kilkakrotny atak na Tuapse, na Krymie, jest, gdzie Tuapse płonie po prostu, a jest to rafineria, która no, zaopatruje ogromną część Rosji, to jest czego się bać. I są zdjęcia z tego, z Krymu, z Tuapse, zatrważające. Po prostu całe miasto płonie. A drony ukraińskie docierają już na 1/4 terytorium Ukrainy. Na tę 1/4, która jest najbardziej zasiedlona. Jeszcze nie pamiętam, czy mamy do czynienia z ofiarami w ludziach, ale ze zniszczeniami budynków ogromnymi. Więc po prostu Rosjanie, bo tu padło pytanie, jakie są nastroje w Rosji. Nastroje w Rosji są po prostu przerażenie wojną, które doszło już w tej chwili do wszystkich. Bo przedtem to było przerażenie części, tej części, która otrzymywała te trupy, że tak powiem, ten, jak to się nazywa, 200,
Gruz 200.
Gruz 200, którzy otrzymywali, no jedni się cieszyli, ponieważ wiele małżeństw było zawieranych tylko po to, żeby ewentualnie, kiedy ten facet, którego właśnie się udało złapać jakiejś kobiecie, zostanie zabity, wtedy rekompensata sięgała no, tylu tysięcy w rublach, że można sobie było sprawić niewielkie, ale zawsze mieszkanko, co jednak rzeczywistości rosyjskiej jest bardzo, bardzo trudne i jest no, bardzo przyciągające. Wiele małżeństw zostało zawartych tylko z tego powodu, żeby ewentualnie, może go tam szlak trafi, może go zabiją i ja dostanę dużo pieniędzy, co świadczy nie najlepiej o moralności społeczeństwa, ale nie żądajmy moralności wśród społeczeństwa od wieków wychowanych, tresowanych do amoralności po prostu. Jak możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek przesłankach moralnych, jeśli pozwolę sobie przypomnieć, że za życia Prigożyna wyciągnięto z więzień i z łagrów tylu więźniów, tyle tysięcy ludzi, że trzeba było zamknąć jeden łagier, bo był pusty. I ci ludzie, którzy nie zostali zabici, wrócili do Rosji i potęgując ogromnie przestępczość. To znaczy wyobraźmy sobie, że taki facet siedział na przykład za zabójstwo jakieś czy za gwałt i on wraca jako bohater do swojej miejscowości, gdzie pamiętają go jako gwałciciela i mordercę, a on ma prawo iść do szkoły i opowiadać dzieciom o obronie ojczyzny. Więc wszystko tam stoi na głowie i właśnie mój ulubiony temat, to znaczy Stalin i Putin, i tutaj właśnie między innymi jest ta różnica przy Putinie i przy Stalinie, że Stalin był ideologiem jednak i wiadomo jaka była jego ideologia, ale i on wyniszczył miliony Rosjan, ale on zdemoralizował ich w innym kierunku, donosicielstwa powiedzmy i tak dalej. Ale Putin po prostu doprowadził do tak głębokiej deprawacji człowieka, mężczyzn i kobiet przez ten cały czas, że ponieważ on się kompletnie z ludźmi naprawdę nie liczy i jego coś takiego jak mentalność społeczna kompletnie nie interesuje. I jest tutaj, nie jest podobny do Stalina, bo Stalin, przepraszam, ja wiem, że to brzmi, że to nieprzyjemnie brzmi, ale Stalin jednak postawił ten, pomimo łagrów i milionów trupów z jego przyczyny, poległych w wielkim terrorze, on coś dla tej Rosji zrobił, dla tego Związku Radzieckiego zrobił. Postawił ten kraj przynajmniej ekonomicznie, jeśli idzie o wielką gospodarkę, na jakimś poziomie. No coś ta Rosja produkowała i weźmy pod uwagę, że potem jeszcze, po czasach Stalina, to Rosjanie w pewnych dziedzinach nauki przodowali w świecie, a przynajmniej byli jednymi z przodujących. Putin to wszystko zniwelował, dlatego że i nauka, i gospodarka pozawojenną i poza pierwszymi latami, kiedy musiał się dzielić z ludźmi tą nadwyżką, która nagle spadła z wielkiej ceny za baryłkę ropy przy Putinie, bo jak to się mówi, że diabeł kołysze, w każdym razie miał szczęście, dlatego że od kiedy Putin stał się prezydentem, wzrosła cena za baryłkę ropy, która przy Jelcinie była dramatycznie niska, sięgała 19 dolarów za baryłkę, a przy Putinie wzrosła do kilkudziesięciu, a potem przekroczyła setkę. Więc tak to wyglądało i tym się na początku dzielił. Potem się przestał dzielić naród, wiele milionów ludzi, w jakiej biedzie było, w takiej pozostało. I kiedy my mówimy o Rosjanach, to patrzymy na nich zawsze jednak jakoś z naszego punktu widzenia, szczególnie ci, którzy odwiedzili tylko Moskwę, a nie byli gdzieś dalej w głębi Rosji i nie widzieli tej dramatycznej, niewyobrażalnej dla nas biedy. I nie wyobrażają sobie psychiki człowieka tak strasznie biednego, który do dyspozycji ma tylko program pierwszy telewizji, a w tym programie pierwszym wiecznie zwyciężający Putin. I tak to do niedawna wyglądało. Teraz to się jednak zmienia, dlatego że naród bardzo zbiedniał.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów i dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy.
Masz takie poczucie, że rzeczywiście te sankcje i to, co się dzieje z rosyjską gospodarką od początku wojny, to jest odczuwane przez zwykłych Rosjan, że rzeczywiście ten naród zbiednia?
No, naród w miastach, nawet niewielkich, ale w miastach, zdecydowanie to odczuwa. I to nie jest prawdą, że sankcje nie są odczuwalne, dlatego że na przykład szefowa Banku Rosyjskiego, pani Nabiulina, nie tak dawno stwierdziła, że my, proszę państwa, żyjemy teraz tylko z długów. To znaczy zaciągamy, państwo samo u siebie zaciąga dług, dlatego że już dochodów to państwo żadnych na skutek sankcji nie ma. Oczywiście, że te sankcje są naruszane, tym niemniej powiedzmy są naruszane w 1/4, ale 3/4 jednak bije i w banki rosyjskie i w ludzi w Rosjan, którzy od samego początku tych sankcji na przykład nie mogą korzystać z międzynarodowych banków, tylko z banku rosyjskiego.
To jest ciekawe, no bo jednocześnie oni przestawili gospodarkę na te tory wojenne. Ja się zastanawiam, na ile oni, jak długo oni są w stanie przy tych sankcjach funkcjonować w taki sposób, w jaki funkcjonują. To znaczy, czy w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że ci zwykli ludzie będą mieli problem z tym, co włożyć do garka i co zrobią wtedy, no bo...
Już mają. Ci, którzy mają przeciętne pensje, które są nieprawda o wiele niższe od naszych, więc nie ma co porównywać, to są ludzie biedni, nie mówiąc o przysłowiowych emerytach, którzy naprawdę nie mają co do garnka włożyć, tylko zawsze przypominam, że bardzo, bardzo duża część społeczeństwa rosyjskiego dostało jeszcze za czasów Związku Radzieckiego działki, 600 metrów działek i na tych 600 metrach mogą sobie sadzić co chcą i sadzą. Dowodem tego, że Rosjanie wyszli z biedy, kiedy ja to obserwowałam będąc w Rosji, był fakt, że zaczęli sadzić w tych ogrodach kwiaty, bo przedtem sadzili tylko warzywa, ziemniaki, buraki, cebule. No ale teraz wrócili jednak do ziemniaków, buraków i cebuli i coraz mniej mają kwiatów. A cała sprawa ta, o której mówię, porównania czasów Stalina i czasów Putina polega właśnie także na powrocie do biedy, powrocie do tego, że ludzie do biedy i do powszechnego strachu, bo strach za Stalina był inny, ale jednak nieco podobny do obecnego strachu. W tej chwili od początku wojny, a właściwie inaczej, od 2012 roku, od ponownego przyjścia Putina na Kreml, to była już chyba czwarta jego kadencja, jest ogólne przekonanie, że które wynika ze sankcji wtedy wprowadzonych. W 2012 roku pojawił się dekret o agentach zagranicznych. I agentem zagranicznym była na przykład każda stacja dotychczas normalnie działająca jeszcze z czasów demokracji, jak radiostacja Echo Moskwy, czy jak gazeta Nowaja Gazeta. To były takie dwa punkty, powiedzmy, demokratyzujące bardzo. I te redakcje, a także inne, pomniejsze, musiały się wynieść za granicę. I w tej chwili wszystko, co odnosi się do opozycji, funkcjonuje z zagranicy, bo każdy, kto znajduje się na terenie Rosji, staje się agentem zagranicznym, a agentem zagranicznym może się stać każdy. A o tym, że to jest bardzo niebezpieczne, świadczy to, że wystarczy jakiekolwiek w tej chwili informacja w internecie, przekaz internetowy, który ma cień antywojenności w sobie, aby można było być skazanym na 9 lat więzienia, ale to już są sankcje z 2022 roku. Tym niemniej między 2012 a 2022 postępowało coraz większe zastraszanie ludzi, zastraszanie internetowe, zastraszanie także w niedopuszczaniu do najmniejszej manifestacji. Kiedyś ludzie, nie ta, przypomnijmy w 2011 roku, kiedy były ponowne, jak zwykle najpierw są wybory parlamentarne, a potem prezydenckie. Wybory parlamentarne były sfałszowane, co można było zauważyć, co Rosjanie dostrzegli po raz pierwszy na wielkiej mapie Rosji, na której zagraniczna zresztą funkcjonująca w Rosji organizacja GOUS, czyli taka, która monitoruje wybory, pokazała wszystkie punkty, gdzie fałszowano wybory. I wtedy Rosjanie po raz pierwszy zobaczyli, że w całej Rosji się fałszuje wybory, a nie tylko u nich w Czelabińsku czy u nich w Rostowie nad Donem. I wtedy ruszyli masowo ludzie. W 87 miejscach Rosji były ogromne manifestacje, największa oczywiście była w Moskwie. Nie 100-tysięczna, tylko wielosettysięczna. I to jest rok, jesień 2011 roku, a potem były wybory prezydenckie i znowu Rosjanie zobaczyli przez monitoring, którego nauczyli się młodzi ludzie telefonami i małymi kamerami, którymi operowali w lokalach wyborczych. Wtedy można było udowodnić, jak masowe były fałszerstwa wyborcze w wyborach Putina. I znowu ludzie, przypomnę, to jest 2012 rok, ludzie masowo wychodzą na place, zostają wtedy potwornie, potworna była na placu Błotnym krwawa rozprawa z ludźmi, potem oni podostawali wyroki na przykład za to, że ktoś zadrasnął policjanta parasolką albo nie wiem, napluł mu na buty. Zresztą to były straszne procesy, ale wtedy, mimo że policjanci byli zmuszani do fałszywych zeznań, to wtedy jeszcze w 2012 roku wyroki sięgały 2 lat łagru. 2 lata łagru też dziękuję, bo to był łagier bardzo często o zaostrzonym reżimie, tym niemniej 2 lata są do przeżycia. Ale potem, i przypomnę tylko o strachu Putina potwornym przed ludźmi, kiedy Putin wygrywa jak zwykle, powiem w cudzysłowie, bo wszystkie wybory sfałszowane były, tylko tamte było udowodnione czarno na białym, że były sfałszowane, więc Putin jedzie przez absolutnie puste ulice Moskwy, wyczyszczone nie tylko z ludzi, ale z psów bezdomnych, jedzie przez puste ulice i wjeżdża na Kreml w ogromnej asyście, ale totalnie osamotniony. No, tak na marginesie tutaj powiem, że wtedy właśnie kanclerz Schröder był łaskaw stwierdzić, no proszę, to jest prawdziwy prezydent, on potrafi rządzić. On był tak zachwycony tymi pustymi ulicami, którymi właśnie Putin jedzie na Kreml, na swoją inaugurację. I potem w 2012 roku następuje coraz większe zaostrzenie represji. I w tej chwili, kiedy zaczęła się wojna, w 22 roku, wojna zaczęła się, jak wiadomo, 22 lutego, a już w marcu wyszły dekrety, które karały za tak zwaną dezinformację na temat rosyjskiej armii wyrokami do 9 lat więzienia. A dezinformacją było przekazanie w internecie jakiegoś postu proukraińskiego, czy też negującego zwycięstwa armii rosyjskiej w Ukrainie. Więc najpierw to trzeba było być, że tak powiem, oficjalnie przeciwko wojnie, ale w tej chwili nawet nieoficjalne zająknięcie się także grozi ogromnymi karami. Te kary wzrosły do 19 lat więzienia i grożą właściwie za wszystko, to znaczy w tej chwili już, jeśli są karani Rosjanie za zdradę stanu, zdradą stanu może być absolutnie wszystko i co zupełnie wydawało mi się nieprawdopodobne, dotyczyć to może wszystkich. Dowiedziałam się niedawno właśnie, że za zdradę stanu Został oskarżony o zdradę stanu, został oskarżony Siergiej Markow. To jest człowiek, który absolutnie proputinowski. Proputinowska szczekaczka niebywała, zresztą wnuk Mołotowa. I cóż on takiego zrobił? On się po prostu kontaktuje z władzami Azerbejdżanu, a Azerbejdżan w tej chwili nie jest lubimczykiem Putina. No bo tam są sprawy takie, że kiedy Rosja miała ban, to znaczy sankcje dostarczania ropy, to wtedy się uruchomiła ta ropa z Azerbejdżanu i wtedy Azerbejdżan bardzo na tym skorzystał. Ale każdy może zostać oskarżony o zdradę stanu, więc my o tym, bardzo rzadko się o tym mówi, że w więzieniach rosyjskich tylko oficjalne liczby, które są podawane przez istniejący zresztą za granicą memoriał, bo wygnany został memoriał, czyli ta wielka organizacja ochrony praw człowieka, także bardzo z nami związana. To są ci ludzie, którzy badali sprawy katyńskie, którzy badali w ogóle represje w stosunku do Polaków, więc oni też zostali wygnani 2 lata temu bodajże z Rosji i operują za granicy. Właśnie memoriał, który dokładnie liczy więźniów politycznych, bo to jest jego główne zadanie, doliczył się w ubiegłym roku tych więźniów 1200 osób, ale żeby zostać więźniem politycznym zaakceptowanym przez memoriał, muszą mieć ci jego pracownicy dokładne dane. A ileż jest takich ludzi, którzy siedzą, a nikt o tym nie wie, po prostu zostali zgarnięci z ulicy za to, że broń Boże, już nikt nie wychodzi na żadne place, nawet w jednoosobowej, bo przez pewien czas były umożliwione jednoosobowe protesty, to znaczy kilka osób już nie mogło wyjść, 3 osoby to już jest przestępstwo, ale jedna osoba mogła wyjść i nawet jeśli ta jedna osoba wyszła z pustą kartką i na niej nic nie było, to znaczyło, że ona jest przeciwko i też została zgarnięta i też została oskarżona. W tej chwili już nikt nie wychodzi na żadne place, samobójców jest niewielu tego rodzaju, ale zupełnie nieświadomie ktoś może wypowiedzieć się w niefortunnej rozmowie z kimś, że na przykład, wiesz, ja już mam tego dość, chciałbym wyjechać, mam dość tego kraju. I już koniec, każda wypowiedź świadcząca o tym, że ktoś chciałby opuścić Rosję w proteście przeciwko wojnie, a każdy, jak chcesz powiedzieć, mam dość tego, chcę wyjechać na wakacje, to nie, bo jeżdżą ci, którzy mogą. I z organizacjami turystycznymi, to jest co innego. I nikt w tej chwili, nikt nie zostaje tam, tak jak to kiedyś było za socjalizmu. Ale jeżeli ktoś chce powiedzieć, że chce wyjechać, bo po prostu ma dość, to już jest podstawa do oskarżenia go o zdradę stanu i może dostać 19 lat więzienia za nic, absolutnie. Zresztą zawsze więzienia rosyjskie były pełne niewinnych ludzi, a w tej chwili wydaje mi się, że jeśli chodzi o przestępstwa, nie mówię o zbrodniach i gwałtach takich ewidentnych, ale o to, co można człowiekowi zarzucić, przed czym on się obronić nie może, to myślę, że są pełne ludzi zupełnie niewinnych.
To świadczy o tym, że się zbliżamy powoli już do takiego poziomu już nie autorytaryzmu, tylko że ta śruba jest przykręcana, no bo to jest pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, o to się zapytać, czy ty uważasz, że skoro te nastroje są, rozumiem, że coraz gorsze w Rosji, że to nie jest tak, że to poczucie społeczne, wsparcie dla tej wojny jest coraz większe, raczej się właśnie one spada, bo Centrum Lewady na przykład informuje, że już tylko 1/4 Rosjan popiera tę wojnę, też mniej Rosjan popiera nawet politykę Putina, no to rozumiem, że w tej sytuacji Putinowi pozostaje trochę się wycofać albo dokręcić śrubę. No raczej się domyślam, że on, znając jego, będzie dokręcał śrubę.
Oczywiście, że dokręca śrubę i dokręca śrubę od przede wszystkim to, co jest najbardziej ewidentne, a u nas się mało o tym mówi. Na przykład dokręca śrubę ideologicznie. To znaczy on stara się minione czasy, do których jest szalenie przywiązany, wyczyścić z wszelkiego odium przestępstwa. To znaczy, zawsze Związek Radziecki był dobry, zawsze Związek Radziecki miał rację i zawsze Stalin miał rację. I tutaj a propos Stalina, to wiadomo, że on właściwie od wielu lat mówi, że Stalin był wielkim menadżerem i to, że on został wielkim menadżerem, to jest wprowadzone do podręczników. Nie wolno mówić o żadnych przestępstwach Stalina i mało kto dzisiaj wie, a jeśli wie, to nie odważy się tego powiedzieć, że Stalin współpracował z Hitlerem przed wojną. To właściwie jest niedopuszczalne w wyartykułowaniu przez przeciętnego rosyjskiego człowieka. Zresztą ja osobiście ucierpiałam na tym, że tak powiem fizycznie, bo omal mnie nie pobito, kiedy powiedziałam w towarzystwie Rosjan przy byłym majorze armii radzieckiej, a potem rosyjskiej, że przecież to jest jasne, cały świat o tym wie, że Stalin współpracował z Hitlerem i mało tego, że na przykład lotnicy rosyjscy, radzieccy uczyli się, byli uczeni przez Niemców na terenach rosyjskich, ale ci Niemcy przyjeżdżali na tereny rosyjskie i oni po prostu tam ich ćwiczyli, więc dosłownie omal nie dostałam w twarz, tylko dlatego, że się uchyliłam. Jak ja śmiem mówić o takich rzeczach? I dzisiaj wspomnienie o pakcie Ribbentrop-Mołotow jest możliwe tylko w tym aspekcie, że Stalin był tak bardzo przewidujący, że wysłał Mołotowa po to, aby zawarł pakt o nieagresji z Niemcami. A że Niemcy ten pakt naruszyli, to już jest wina Niemców, prawda? A Rosjanie do tego nic nie mieli i o jakimś podziale Polski 17 września, to przecież tylko Polska się wdarła na teren Białorusi, to jest oczywiste. I aby nie było śladu po przestępstwach Stalina, w 2012 roku Putin likwiduje ostatnie, wielkie zresztą, Muzeum Gułagu w 2012 roku. I to Muzeum Gułagu było na terenie wielkiego łagru Perm 36 i dyrekcja tego muzeum wielkiego, która oponowała przeciwko zamknięciu, została uznana jak jeden mąż za agentów zagranicznych. Więc już masz zamknięte zupełnie możliwości oporu jakiegokolwiek. A jakie są przywiązania Stalina, no od początku, od jego właściwie dzieciństwa, kiedy był wychowany w duchu Stalina, ja pozwalam sobie to podkreślić, że on swoje pierwsze lata spędził w Gruzji. On tam wyjechał w 1957 roku jako trzyletnie dziecko, wyjechał jako dziesięciolatek, a przecież Gruzja, centrum stalinizmu, to był teren, gdzie w każdym domu, w każdej chałupie wiejskiej wisiał portret Stalina. Zresztą na zdjęciach filmowych, na filmie z tego okresu, z okresu dzieciństwa Putina, filmu nakręconego przez Ineke Smith, taką holenderską reporterkę, widać dokładnie ten ulicę Stalina, portrety Stalina w tych chałupach. Więc dobrze, Putin wzrasta już, powiedzmy, poza tą Gruzją, ale kto w 1962 roku, czyli no pamiętajmy, że wielkie wystąpienie Chruszczowa na 20. zjeździe przeciwko kultowi jednostki, czyli przeciwko Stalinowi, to jest rok 1956. I zaczynają wszyscy, nie jak jeden mąż, z pewnymi oporami zrzucać portrety Stalina ze ścian, a już na pewno ze szkół. I w szkole Putinka małego wyrzucono portret Stalina i ten portret Stalina mały Wowa wyciąga ze śmietnika i bardzo dumny przybija go do ściany domu, nie u siebie w mieszkaniu, bo u niego w mieszkaniu były inne portrety, ale portret Stalina też, ponieważ jego ojciec przecież był żołnierzem NKWD. NKWD, które było poprzedniczką KGB. Jego ojciec jako dobrowolnie w 1937 roku, w czasie największego terroru, wstępuje do wojsk NKWD, ale nie będziemy tu mówić o ojcu Stalina, chyba że to...
Putina,
przepraszam. Więc on jest cały czas wychowany, zresztą jego nauczycielka, pani Wiera Gurjewicz, Wiera Dmitriewna Gurjewicz, mówi w książce z pierwszej ręki, która jest wywiadem dotyczącym Putina i z Putinem także, ona mówi, prawdziwym komunistą był jego ojciec, mówi o Putinie, a potem zaraz byłam ja. Więc Putin był po prostu wychowany w tym duchu i mimo, że w takim duchu był pewnie wychowany, byli wychowani poprzedni prezydenci i Jelcyn, i Gorbaczow, to oni absolutnie walczyli z terrorem, to znaczy walczyli z nazwiskiem samym Stalina, ponieważ dziadek Jelcyna był zesłany i bracia dziadka także i zginęli nawet w łagrze i tak samo było w rodzinie Gorbaczowa, więc ci ludzie na pewno nie wspominali Stalina, ale oni byli uważani jeszcze za, to jest niesłychany paradoks historii, oni byli uważani za jeszcze ludzi, którym nogi wyrastają z komunizmu i Gorbaczow i Jelcyn, a potem przychodzi nagle wielki demokrata Putin, który absolutnie od A do Z jest stalinistą. I potem, pamiętam, zresztą mówiłam o tym już nieraz, o takim spotkaniu w 1984 roku, kiedy Putin jest zastępcą Sobczaka w Petersburgu i kiedy on występuje na międzynarodowym zebraniu, mówiąc ni stąd, ni zowąd w ogóle o ten głos nieproszony, że miliony Rosjan zostały w tej chwili żyją pod obcą flagą, miał na myśli tych Rosjan, którzy żyją w Ukrainie pod obcą flagą, dlatego że jakim prawem w 1991 roku Ukraina stała się niepodległym państwem? No po prostu bezczelność. Więc oni żyją, tak to napisał, że oni żyją pod obcą flagą i że pod obcą flagą znajdują się takie miejscowości rosyjskie, jak na przykład Krym, ale Rosja o tym pamięta. Jest to rok 1994. Putin nigdy nie przestał o tym myśleć. I teraz, kiedy patrzę wstecz, to widzę, że od początku, od pierwszych swoich wystąpień Putin mówił o wojnie, tylko nikt nie chciał go słuchać. Jego pierwsze wystąpienie przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli przed wyższą i niższą izbą Parlamentu Rosyjskiego, przed Zgromadzeniem Federacji i przed Dumą, to kończyło się tym, że teraz Rosja jest na kolanach, ale my wstaniemy, my będziemy walczyć, bo mamy jedno państwo, jeden naród. Nie powiedział Ein Führer.
No tak.
Powiedział, dobrze. Ale jedno społeczeństwo. No słyszałam to po prostu, no to wtedy wstrząsnęło. O tym zresztą mówiłam i pisałam niejednokrotnie, ale takich jak ja, to było kilkaset osób, a reszta po prostu, cały świat klaskał w dłonie, jakiego to mamy, kurczę, blade demokratę.
Białego demokratę.
Tak, demokratę, który już wtedy po prostu zabił 140 tysięcy Czeczenów, ale mało to kogo obchodziło. Ale idźmy dalej. Putin już od samego początku utajnił cały budżet przeznaczony na armię. I ogromne nakłady szły na nowe szkoły kadetów, na nowe uzbrojenie i na polepszenie fatalnej zresztą roli zwykłego żołnierza. Zresztą ono długo jeszcze zwykły żołnierz bardzo źle się ma, ale jak już zostanie oficerem, to wtedy może poniewierać swoimi poddanymi.
No
tak, w 2005 roku to jednego zakatowali na śmierć, pamiętam. Ale to, co jest falą u nas, to tam jest po prostu to, co bardzo nieprzyjemnie się także odbywa w naszym wojsku, już nie wiem jak teraz, ale tak było, to w wojsku rosyjskim często kończyło się śmiercią tych rekrutów. Ale mniejsza z tym, idziemy dalej i patrząc na ostatnie nawet, że tak powiem ostatnie, jeśli chodzi o ostatnie lata poczynania Putina. Jest rok 2022 chyba, kiedy Putin na jeden dzień podczas, żeby uczcić kolejną rocznicę zwycięstwa, zamienia na jeden dzień Wołgograd na Stalingrad.
Pamiętam, tak.
Prawda? I wielka radość. Dla kogo radość? Dla Putina i jemu podobnych. Dlatego, że no, ciągle zapominamy o tym, że jednak tysiące rodzin w Rosji nie przyznają się do tego, ale pamiętają o tym, że ich dziadkowie, ich przodkowie byli albo więźniami w łagrach, albo strażnikami w łagrach. Tak czy inaczej mają tę przeszłość, jeśli została im przekazana, a w wielu wypadkach została, mają ją w pamięci. Więc dla kogo on ten Stalingrad na jeden dzień z Wołgogradu robi? Dla takich jak on. I żeby podnieść ducha, tak, to było w pierwszą rocznicę, to był 2023 rok. Ale potem nasz kochany prezydent Putin zamienia lotnisko w Wołgogradzie już na stałe na Stalingrad. Nie mógł całego miasta zmienić na Stalingrad, to przynajmniej to lotnisko, które miało imię bohatera Związku Radzieckiego, którego nazwiska nie pamiętam, ma coś na M, to on je zamienia na Stalingrad na stałe. Więc lotnisko w Wołgogradzie ma nazwę Stalingrad. I przecież to świadczy nie tyle o dążeniu Rosjan do powrotu Stalina, ile do narzucaniu stalinizmu Rosjanom. I teraz, kiedy kult Stalina, prawda, spada, nie ma go przez wiele lat, ale już w 65 roku po raz pierwszy, czyli kilka lat po tym sławnym 20 zjeździe chruszczowskim, zaczynają się pojawiać nieśmiało portrety Stalina na pochodach jakichś pierwszomajowych, powiedzmy, ale potem tych portretów jest coraz więcej. I nie tak dawno, chyba to był 2010 rok, kiedy na moskiewskich domach nagle w kolejną rocznicę urodzin Stalina pojawiły się portrety elektroniczne Stalina z napisem "Ja wrócę". I wrócił. I wrócił, dlatego że w tej chwili noszenie portretów Stalina jest bardzo dobrze widziane. A poza tym portrety Stalina można sobie zamówić przez internet. Portret Stalina wysłać, portret Stalina proszę. I możesz sobie powiesić w domu portret Stalina, ale mnożą się pomniki Stalina. Najpierw w 2001 roku, to jak Putin tylko się pojawił, prawda, na Kremlu, to dziwne, bo w Dagestanie, który mocno ucierpiał od stalinizmu, ale pojawia się pierwszy pomnik Stalina, a największy z nich, 3-metrowy, pojawił się w nie mniej, nie więcej, tylko w miejscowości Mariel. Miejscowość Mariel to jest miejscowość, gdzie są jedne z najgorszych łagrów. Tam są, trafić do łagru w Mariel, to znaczy właściwie modlić się o przeżycie. To są straszne łagry i tam jest pomnik 3-metrowy Stalina. A w tej chwili 2025 rok kończył się liczbą 120 pomników Stalina w Rosji. Więc To świadczy o kierunku. Kierunek jedynowładca, jedynowładczy, kierunek oczywiście mowy nie ma o żadnej demokracji, dlatego że tak, po pierwsze, wybory demokratyczne sfałszowane od pierwszych wyborów w 2000 roku. Nie chcę się powtarzać, bo nieraz o tym mówiłam, wszystkie wybory były sfałszowane. Putina na prezydenta. Wybory parlamentarne przebiegały w ten sposób i nadal tak przebiegają i będą tak przebiegać, że władza administracyjna na miejscach wyborów parlamentarnych, czyli w całej Rosji, jest tak zastraszona i tak rozliczana z wyników tych wyborów, że one nigdy nie były wyborami wolnymi, bo jeżeli student idzie do wyborów i musi położyć swój indeks czy swój dowód osobisty przy karcie i sfotografować tę kartę z krzyżykiem we właściwym miejscu pod groźbą wyrzucenia z uczelni, no to nie są wolne wybory, prawda? I to samo mieliśmy z wieloma, w wielu miejscach, z pracownikami administracji, z robotnikami i tak dalej. Więc mówienie o demokracji w Rosji jest w ogóle od lat już zupełnie nieaktualne. Więc demokracji nie ma, jest absolutny jedynowładca. I teraz stawiamy sobie ciągle pytanie, na ile ten jedynowładca jest poinformowany o tym, co się dzieje w jego państwie, bo wiadomo, że do dyktatorów dojście mają ci, którzy mówią mu to, co on chce usłyszeć. I tutaj jest Putin podobny nieco do Stalina, że wszyscy, którzy są mu nie na rękę, znikają. Jeśli nie znikają z życia, to znikają ze stanowisk. Tak na przykład nie tak dawno minister obrony Szojgu. Szojgu zniknął i teraz się mówi, nie wiem na ile to jest prawdziwe, w każdym razie bardzo głośno się to odbiło, nie, kilka, no nie, w zeszłym tygodniu w BBC to podało i inne zachodnie, i Guardian chyba to podawał, i zachodnie media, że Putin ma się czego bać, dlatego że najbliżsi jego byli współpracownicy na niego polują tak czy inaczej. No Szojgu może mieć mu za złe to, że go odsunął tak brutalnie, aczkolwiek Putin miał zupełną rację i zrobił to za późno, ponieważ Szojgu był bardzo złym ministrem obrony, jako że on sam nigdy w wojsku nie był. To był facet, który nigdy nie był w wojsku. No i dalej mówi się, że Putin się bunkierny diet, tak go nazywają, prawda, w Rosji, czyli że on się chowa po bunkrach. Czy to prawda, czy nieprawda, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale możemy stwierdzić, że od 2024 roku Putin się nie pojawił ani razu na jakimś wielkim, odkrytym, otwartym miejscu, gdzie byłoby wiele osób. I oczywiście, jeżeli się pojawia, to my zawsze nie wiemy, nigdy nie wiemy, kiedy to jest jego sobowtór, a kiedy to jest on. Ma tych sobowtórów 4, nieważne. Tu nie chodzi, mnie nigdy nie chodzi o to, czy był Putin, czy nie, czy to był jego sobowtór, bo polityka zostaje taka sama, bez względu na to, czy to jest jego sobowtór. Tyle tylko, że Putin zawsze bardzo się bał o swoje życie. Miał powody, dlatego że polowali na niego Czeczeni, polowali na niego także i Syryjczycy, nie ci, z którymi on, to znaczy ci, z którymi on wojował. W każdym razie ma się czego obawiać i boi się bardzo, ale do jakiego stopnia prawdziwe są doniesienia zachodnie, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ przeniknięcie do środowiska bliskiego Kremlowi jest w tej chwili o wiele trudniejsze niż było. Tym niemniej wracamy do pytania, ile Putin wie na temat stanu swojego kraju? Dlaczego on zaczął wojnę? Też pewnie już nieraz słyszałeś, że on absolutnie nie był poinformowany o stanie Ukrainy.
Tak, oczywiście.
I że Miedwiedczuk, jego, którego on jest kumem, bo on był ojcem chrzestnym córki Miedwiedczuka, informował go o tym, o czym go chciał informować, że wszystko jest, mój drogi, tu wspaniale, że Ukraina cię kocha i że Zeleński to oczywiście jest tutaj przypadkowo.
Aktor, komik, przypadkowy.
Aktor, komik, przypadkowy i tak dalej. No i jemu uwierzył, tudzież uwierzył temu wąskiemu kręgowi, który chciał wojny. Po prostu zawsze są tacy, którym wojna jest potrzebna dla różnych ich prywatnych celów. No jak to się skończyło, to wiadomo, wojna miała trwać 3 dni, trwa dłużej niż uczestnictwo Rosji, Związku Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Więc wszystko to wygląda no, w tej chwili bardzo, bardzo ponuro, ale kiedy słucham wiadomości rosyjskich, to się dowiaduje po pierwsze od byłej sekretarki prasowej Zeleńskiego, że to jest narkoman. I on występował, ona występowała ostatnio w kanale prowadzonym przez pana Carlsona, tego samego, który prowadził lata temu wywiad z Putinem, a Putin mówił o tym, jak Polska rozpoczęła II wojnę światową i w ogóle jaka Polska jest okropna i tak dalej. No i to jest tego rodzaju facet i wyłowił gdzieś tam panią, która bardzo chce wrócić, pani się nazywa Mendel, imienia nie pamiętam, bardzo przystojna, niemal 40-latka, która opowiadała różne straszne rzeczy na temat Zeleńskiego, a między innymi właśnie to, że oczywiście no teraz jest ta straszna afera korupcyjna, więc tutaj nieustannie ona jest na ustach telewizji rosyjskiej, a także pani Mendel, która mówi o Zeleńskim, że to narkoman, łapownik i tak dalej, i tak dalej. Więc w co Putin wierzy, a w co Putin nie wierzy i jaką ma wiedzę na temat swoich osiągnięć zbrojnych na terenie Ukrainy, tego naprawdę nie wiemy, bo Pieskow dzisiaj, jak wiadomo, jego rzecznik prasowy, zażądał od Ukrainy, aby po prostu oddała Donbas, oddała wszystko, oddała Ługansk, oddała Donbas, to co cały czas powtarzają, że wtedy dopiero można przystąpić do rozmów na temat pielimiria, na temat przerwania ognia. A teraz jeszcze już kończę, ale najzabawniej brzmi to, co my ciągle mówimy, że zakończenie wojny dla Putina oznacza koniec jego władzy. I tu słyszymy z telewizji rosyjskiej, że zakończenie wojny dla Zeleńskiego oznacza koniec jego władzy i dlatego Zeleński przedłuża wojnę i nie chce przystąpić do rozmów, że wtedy musiałby się rozstać z władzą. Co oczywiście my, a szczególnie ty, który siedziałeś tak długo w Ukrainie, wiesz, do jakiego stopnia jest to nieprawdą.
Wiesz, to jest też ciekawe, że nie mówią o tym, że to koniec władzy Putina, gdyby ta wojna się skończyła na tym etapie i bez zajęcia całego Donbasu.
Ale skąd? Ale skąd? Oni są ciągle zwycięzcy. Otwierasz telewizję rosyjską i tak, dowiesz się wszystkiego, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim w Waszyngtonie. Dowiesz się wszystkiego, co powiedział ostatnio Macron i jaki on jest okropny. Dowiesz się o tym, jak zbrodnicza jest Polska od A do Z. To rzadziej jakoś ostatnio na to nie trafiałam. Ale wszystko, co się dzieje na Zachodzie, a oni ciągle zwyciężają, zwyciężają i zwyciężają po prostu. I ciągle są wojskami zwycięzców, a Zeleński, który jest narkomanem, komediantem i tak dalej, no ciągle jest przy władzy, ale to tylko dlatego, że władza jest skorumpowana i straszna.
To jest naprawdę niezwykłe, ale już nawet to nie będę wchodził dłużej, bo ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy ty uważasz w takim razie, że Putin mógłby się przestraszyć nastrojów społecznych i spróbować zakończyć wojnę? Czy raczej uważasz, nie ukrywam, że jest to też moje zdanie, że dopóki nie zajmie Donbasu, to żadnego zawieszenia broni nie będzie. To znaczy, że on musi ogłosić jakiś sukces, bo jeżeli on nie odniesie, nie ogłosi sukcesu, choćby tego zajęcia Donbasu, to najzwyczajniej w świecie jego otoczenie znajdzie drugiego Putina i jego obarczy winą za to, co się wydarzyło.
To dzisiejsze żądanie Pieskowa oddania Donbasu jest przerażające, dlatego że oznacza, że absolutnie koniec wojny jest bardzo odległy, dlatego że Ukraińcy Donbasu nie oddadzą, bo to rzeczywiście oznaczałoby, że krew ich przelana jest zupełnie bez sensu, że o co oni właściwie walczyli. Prawda? Te setki tysięcy trupów ukraińskich, o co oni walczyli, jeżeli Donbas jest oddany w całości. I to ty się lepiej orientujesz niż ja w tych sprawach ukraińskich, ale nie wydaje mi się możliwe oddanie Donbasu. W związku z czym...
Nawet tej części, tak.
Wydaje mi się, tutaj mówiłeś o jakimś społecznym oporze. Nie będzie społecznego oporu oczywistego, dlatego że potencjał strachu ze strony przeciętnego Rosjanina jest zbyt duży. Ale jeśli idzie o otoczenie Putina, to mnie się coraz bardziej wydaje prawdopodobne, że będą go mieli dość. Tylko jak długo, nie wiem. A poza tym rzeczywiście usunięcie Putina i tutaj nic nie przesadzają źródła zachodnie, jeśli chodzi o jego ochronę, bo patrzę na to od lat i widzę, że strach Putina fizyczny jest ogromny i on ciągle zmienia tych swoich ochroniarzy, płaci im ogromne pieniądze, oni są rzeczywiście sprawdzani, oni rzeczywiście nie mają, że tak powiem, życia prywatnego. Dlaczego tam są, to już jest ich sprawa. Najczęściej ci najbliżsi ochroniarze to są ludzie wyciągnięci z tak zwanych dołów i nizin, powiedzmy, i im to wywyższenie tak niezwykle imponuje, że się zgadzają na wszystkie niedogodności za prestiż i za ogromne pieniądze, które dostają. Ale tym niemniej on, no, każdy kęs, który je, jest sprawdzany, kucharze są sprawdzani, wszystko jest sprawdzane, powietrze jest sprawdzane przez specjalną aparaturę, która zresztą była kiedyś widoczna w każdym miejscu, gdzie on się pojawiał. No więc tylko ci, którzy znają dokładnie dojścia do Putina, mogą jakoś mu zagrozić. Ale jak mogą mu zagrozić, jeżeli każdy podobno, kto chce dostać się do Putina z jego otoczenia, musi przejść dwutygodniową kwarantannę, mimo że przecież już dawno nie ma koronawirusa?
To jest też, wiesz, ciekawe, o czym się mówi, że on to właśnie w trakcie pobycia w izolacji, kiedy się bał koronawirusa, to podjął ostateczną decyzję, że chce atakować Ukrainę. To coraz więcej jest takich publikacji, ale że to już teraz, że trzeba to zrobić, ale już nie będę wracał do przeszłości. Mnie bardziej ciekawi, czy ty myślisz, że... Bo powiedziałaś o tej wypowiedzi Pieskowa. O jakich dokładnie słowach mówisz, jakbyś mogła przedstawić naszym widzom? Co on dokładnie powiedział? Ja wiem, ale żeby widzowie wiedzieli.
To może mi pomożesz, bo ja zapamiętałam tylko to, że Ukraińcy... Żądania są takie same jak w 22 roku. Macie oddać Donbas i Ługańsk, bo on jest nasz, Cherson i to czwarte to jest nie Zaporoże.
Zaporoże,
to dobrze zapamiętałam. Och Boże, udało mi się nie pomylić. Więc dzisiaj usłyszałam dokładnie to samo od Pieskowa, co słyszałam 4 lata temu. I to jest przerażające, dlatego że to oznacza, że Putin jest na progu tym samym, z jakiego startował na wojnę 4 lata temu.
Ale jeśli tak, to co tak naprawdę znaczyły jego słowa 9 maja? No bo 9 maja powiedział, że wojna zbliża się do końca. Nazwał Zeleńskiego Mister Zeleński. Już nie był tym dyktatorem, uzurpatorem i tym wszystkim, czym jest w propagandzie. Myślisz, że oni po prostu liczą na to, że uda im się negocjacjami zyskać ten Kramatorsk Słowiański?
Oni to liczą na Trumpa. Ja jestem zbyt słaba w politologii, żebym mogła powiedzieć tutaj coś bardziej sensownego niż komentatorzy polityczni. Dla mnie jest jasne, że liczą na Trumpa. No, Trump pomógł tutaj w tych negocjacjach dotyczących tego występu, że tak powiem, 9 maja. Dlatego, że jakby nie było, doprowadził do tego, że Zeleński zawiesił ostrzeliwanie dronami, ataki dronami, ale była wymiana jeńców, 1000 jeńców ukraińskich za 1000 jeńców rosyjskich. Więc wyobraźmy sobie, jeżeli za jednym razem wymienia się to 1000 jeńców, to ilu tych jeńców jest? Jak straszny jest ich los Ukraińców w więzieniach
Chodzi o niewolę,
w
tak.
Rosji. Jak oni wyglądają? Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy okazję zobaczyć taką wymianę jeńców, jak wyglądają jeńcy wypuszczeni przez Ukraińców, Rosjanie, a jak wyglądają Ukraińcy wypuszczani przez Rosjan. A poza tym, ilu z nich na skutek tortur potwornych nie dożywa do tej wymiany. Więc my jesteśmy bardzo delikatni, co nieraz zarzucałam naszym korespondentom, że nie pokazujemy dramatu wojny, krwawego dramatu wojny. Nie pokazujemy trupów, żebyśmy przypadkiem nie byli zbyt zestresowani, dlatego sobie pozwalamy na zapominanie o tym, że dzień w dzień ktoś umiera w strasznych męczarniach w Ukrainie, albo też w strasznych męczarniach ma poobrywane nogi. Ilu jest kalek? Ile kalek jest w Ukrainie? Jak niezwykle potrzebne są pieniądze na protezy. Jak niezwykle potrzebne są protezy z całego świata płynące do żołnierzy ukraińskich. O tym wszystkim sobie pozwalamy zapomnieć, no bo prawda, my jesteśmy bezpieczni i możemy się zajmować występami naszych pań światowych, na światowych rynkach śpiewaczych.
Wiesz, tutaj z Eurowizją bym tego, po prostu ludzie już nie chcą tego oglądać, to jest inny temat. No i też mam wrażenie, że media mają problem, bo mam to doświadczenie, że pewne rzeczy chciałem, żeby się ukazywała, różnie z tym bywało, ale już nie będę wchodził w szczegóły. Co
No ale
innego.
właśnie te szczegóły, przepraszam, są ważne,
No
dlatego
ja wiem, wiesz, ale
że one
to jest.
doprowadzają do tego, że w tej chwili informacje z Ukrainy są czwartymi czy piątymi, mają piąte czy czwarte miejsce w blokach informacyjnych, a ja się temu sprzeciwiam po prostu.
No na tym kanale na szczęście tak nie jest.
No,
To jest
chwała
jedna
Bogu,
rzecz.
no ale przepraszam, mam do czynienia z korespondentem, który był w Ukrainie, który widział, co się tam dzieje. I który niejednego trupa oglądał, prawda?
Wiesz, no 4 lata życia tam, teraz znowu tam zaraz będę wracał, no tylko zastanawiam się, ile to może jeszcze potrwać i ile Rosja może tę wojnę kontynuować w ten sposób, jaki ją kontynuuje. No, czy rzeczywiście to jest wojna na wyniszczenie, ale no wtedy rzeczywiście mamy problem, bo Rosjanie są większym krajem. Wiesz, jak oglądam rosyjską propagandę, to mam wrażenie, że zaraz będą chcieli zaczynać kolejną wojnę, bo zaczęłaś tę rozmowę od tego, że Putin jest stalinistą, że on wierzy w to, że ten Związek Radziecki, no to jest największa tragedia to XX wieku, że on upadł. Ja się zastanawiam, czy za chwilę nie będzie tak, że nawet jakby doszło do jakiegoś rozejmu, to Rosjanie tych żołnierzy z Ukrainy nie zabiorą pod kraje bałtyckie, bo przecież państwa bałtyckie też były częścią Związku Sowieckiego. I kiedy mówisz o tym, że Putin
Prawdopodobnie
mówi o
zabiorą.
tym, jak wielu Rosjan żyje pod obcą flagą, no to pewnie mówi też o Rosjanach na
Oczywiście.
Łotwie, których jest prawie pół
Oczywiście.
miliona.
Litwa, Łotwa, Estonia, prawda? No, cały czas, łącznie z naszym premierem, który mówił, że wojna jest już, prawda? Powinniśmy mieć to przekonanie, że do nas to, chwała Bogu, prawdopodobnie nie dojdzie. Ale że ani Litwini, ani Łotysze nie mogą być pewni dnia jutrzejszego, tym bardziej, że na Łotwie, o ile się nie mylę, ta enklawa rosyjska jest bardzo duża i bardzo silna. Więc tam by mieli ułatwione zadanie przez, można to tak nazwać, piątą kolumnę rosyjską w Łotwie, prawda?
No, tak jest, dokładnie jest tak, jak mówisz, zwłaszcza, że rzeczywiście w przypadku Łotwy mamy jeszcze taką sytuację, że tamci ludzie to nawet nie mają obywatelstwa, ci Rosjanie, prawda? To jest temat od zawsze, nie obywatele. Od początku, odkąd Łotwa jakby odzyskała niepodległość i to jest realny problem. Ja się właśnie obawiam dokładnie tego, że Rosjanie spróbują to wykorzystać i no też... Wielokrotnie padało na tym kanale, ty też o tym mówiłaś, co się dzieje z rosyjskimi żołnierzami, którzy wracają do domów. Oni, powiedzmy sobie wprost, popełniają różnego rodzaju przestępstwa i robią piekło w miejscowościach.
Niektórzy, tak.
Niektórzy, tak. I jest to jakiś spory odsetek. Mi się wydaje, że wypuszczenie ich do domów, władze rosyjskie, Putin się będą tego najzwyczajniej w świecie bały. Nie wiem, może się mylę, jak ty uważasz?
Poza tymi, powiedzmy, kryminalistami, to jest jednak ogromnie dużo zwykłych rosyjskich chłopców, którzy byli łowieni na ulicach i tak dalej, no, bo poboru oficjalnego nie było, ale były łapanki. O tym wszystkim już była mowa, ale wszyscy wracają z PTSD, z ogromną traumą. I ta trauma albo przejawia się w depresji, albo w agresji. I ta depresja, no wiadomo jak wygląda, ale agresja może się po prostu przerzucać na najbliższą rodzinę. Nieszczęścia, bo ja wiem jak było po wojnach czeczeńskich, było strasznie. Ci żołnierze, którzy podlegali no, podobnym traumom, może nie aż takim, jak w tej chwili nie tak długo walczyli, jak ci walczą teraz, dlatego że przecież po 3-4 miesiące tam nie odwołują ich z frontu, to ci żołnierze wracają zupełnie zdewastowani psychicznie i popadają w narkotyki, w alkoholizm. No, mało kto wraca z wojny normalny, prawda? Nawet jeżeli wrócił i przyniósł ze sobą pieniądze, to te pieniądze, które wpływały na jego konto i które brała rodzina, jeszcze może do niego należą, a może już do niego nie należą. Dlatego, że no, niestety cały czas Związku Sowieckiego, a także i Rosji, nie wpływał na umocnienie więzi rodzinnych, mimo że Putin strasznie dużo o tym mówi, jest wręcz przeciwny.
Jasne. Podsumowując, tak żeby już powoli zmierzać do końca, uważasz, że Putin nie zdecyduje się na zakończenie wojny, dopóki, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja ekonomiczna w Rosji, dopóki nie zajmie Donbasu?
Wszystko na to wskazuje. Po prostu nie ma takiej możliwości. Wystarczy trochę się wsłuchać w te koszmarne zupełnie informacje padające w Rosji, prawda, z kanału rosyjskiego głównego. No wygląda na to, że oni ciągle zwyciężają, no nic tylko zwyciężają, więc dopóki zwycięstwa rzeczywiście nie będzie można ogłosić, to wydaje mi się, że Putin nie będzie mógł się cofnąć. To dzisiejsze oświadczenie Pieskowa było paraliżujące, ponieważ ono było, jak już powtarzam, któryś raz, takie samo jak na samym początku wojny, czyli poddajcie się do cholery Ukraińcy, bo my nie mamy innego wyjścia, prawda?
Jak zawsze, to znaczy
no ale Ukraińcy
zawsze ten sam temat, oddajcie Donbas, przynajmniej Donbas, nie oddajcie te...
Tak. No ale o czym ty wiesz najlepiej, oddanie Donbasu dla Zeleńskiego jest tak samo końcem jego, to znaczy to jest inny koniec, dlatego że to... W tej chwili i tak Zeleński nie ma łatwo z powodów korupcyjnych afer wokół niego, ale jednak wydaje mi się, że większość Ukraińców jest zwolennikami tego prezydenta, dlatego że on utrzymał jednak zwycięstwa, przynajmniej on był liderem zwycięstwa przez wiele lat. Trudno mi się zorientować, jak jest w tej chwili. Wydaje mi się, że jest bardzo trudno Zeleńskiemu i bardzo trudno ukraińskiemu narodowi. Jest, bo on naprawdę nie ma kim walczyć. Tam już żołnierzy naprawdę nie ma. Świeżych, nowych. Proszę.
Są, ale się ukrywają, ale to jest inny temat. Jeszcze na szczęście mają, ale to jest temat, no, to jest też
skomplikowane. Każdy się ukrywa przed śmiercią. Ja oczywiście mam bardzo różne spojrzenie na tych Ukraińców, którzy są u nas w Polsce, bo gdy widzę młodych takich, wiesz, 30-latków, którzy jeżdżą z tymi, nie jest ich wielu, ale są bardzo tacy, jak to się dzisiaj mówi, wypasieni, to myślę sobie, a wracajże ty do ojczyzny i zrób coś dla niej, ale nie moja sprawa jest ich osądzanie, ale jest masa ludzi, których tutaj, kobiet, które tutaj poznałam, Ukrainę, których mężowie tam ciągle wracają i wracają na front i mówią, że naszych mężów, a to są kobiety proste, że tak powiem, to naszych prostych mężów biorą, a tamtych to nie wiadomo, tamci się zawsze wykupią. Więc ty wiesz lepiej, co się dzieje w Ukrainie i sytuacja żołnierza ukraińskiego jest w tej chwili naprawdę chyba trudna, prawda?
Jest bardzo trudna i tym bardziej jakby należy im się szacunek i podziw. Tylko zastanawiam się cały czas, wracając do tej Rosji, ile Rosjanie są w stanie wytrzymać. Nie to, żebym im współczuł, tylko się po prostu zastanawiam, co musiałoby się stać. Zastanawiałem się nad tym ostatnio, wiesz, kiedy tak naprawdę był jakiś taki punkt ciężkości przekroczony w historii Rosji, że coś pękło i przyszła mi do głowy tylko ta rewolucja lutowa, ale wtedy...
O, właśnie, to jest luty 1917 rok, tak?
Tak, to jest jedyna sytuacja, o której pamiętam. I na końcu wyszło tak, że nie dość, że 1/3 żołnierzy rosyjskich w wojnie zginęła albo dostała się do niewoli w pierwszej światowej, nie dość, że był głód, nie było w ogóle co w sklepach kupić, to takie powszechne były problemy, no to do tego jeszcze niestety w Rosji chyba daleko, a i tak to była inny świat, inny system i na końcu to tak naprawdę elita wymieniła elitę, bo przecież bolszewicy wcale nie dali nowego państwa, ale stworzyli swoją wersję caratu jeszcze
wtedy
gorszą.
Wtedy właśnie przyjechał do Petersburga Dzierżyński i stworzył z 11 osobami, stworzył CK i się zapoznał z dziadkiem Putina. Ja zawsze o tym, słuchaj. To jest...
Naprawdę?
Tak,
chcesz
tak,
mi
tak,
powiedzieć,
tak.
Że Dzierżyński znał dziadka Putina?
Ale rzeczywiście, że tak. O tym właśnie usiłuję napisać w swojej nowej książce, ponieważ dziadek Putina pracował w takiej restauracji, nie żadnej Astoria, tylko nazywała się, to była gospoda London. I tylko w okolicy tej gospody były jeszcze wolne, to znaczy policja uciekła i po tej policji zostały wolne pomieszczenia i oni się zagnieździli tam w okolicy tego Londona, tej gospody London i on ich karmił i oni mieszkali tam, rozumiesz? No tak, to sprawdziłam naprawdę tak dokładnie jak tylko można. W związku z czym jestem skłonna twierdzić, że dziadek Putina znał Dzierżyńskiego i nie tylko. Zresztą on się potem, mówią, że on tam u Lenina pracował, Guzik nie pracował. Słuchaj, nie będę mówiła o Putinie, bo to musielibyśmy zacząć drugą, o dziadku Putina, który jest moim hobby. Dziadek Putina, tato Putina, po prostu takich nastojaścich komunistów to szukać ze świecą.
Rozumiem. Poważni komuniści, ale to jeszcze nie, to na koniec nam musisz trochę zdradzić, bo piszesz o tym w swojej nowej książce, tak? Której premiera już niedługo. Ale...
Błagam, jaka premiera? Ja jestem dopiero w połowie i to z trudem.
No, ale dzielnie walczysz, bo wiem coś
to
o tym,
prawda.
Wymieniamy jakby na ten temat poglądami, bo też sam coś teraz próbuję pisać. Natomiast jedno pytanie mam jeszcze, bo mówiłaś tutaj o ojcu Putina. O tym, ja rozumiem, że tu mówisz o tym ojcu, który był tak naprawdę jego ojczymem, nie o tym ojcu biologicznym.
A skąd tamten to w ogóle pijak jakiś gdzieś, nikt go nigdy nie szukał ku mojemu wielkiemu zdziwieniu.
No tak.
I Priwałow się nazywał, pan Putin go nie szukał, prawda, wszystkich mógł znaleźć, tylko nie Priwałowa, nieważne, mówię o jego ojcu.
Ojcu, o którym on sam mówi, do którego on się znaje z Leningradu.
Oczywiście, na którego ma metrykę i tak dalej, bo oni mu zrobili nową metrykę. Tak jest, mówię o tym człowieku, który go zaadoptował i to był absolutnie... No człowiek, mówię, on walczył, sam się zgłosił do wojska w NKWD, walczył w oddziałach oczyszczających, to po rosyjsku, one się inaczej nazywają po polsku. W każdym razie jego, on właśnie walczył z oddziałami szarych, leśnych braci w Estonii.
Istrzelbitelne bataliony.
Istrzelbitelne bataliony, a po polsku to jak to jest?
Wyniszczające bataliony, oni tak to tłumaczyli.
No w każdym razie Putin mówi, jaki on był bardzo bohaterski, jacy okropni byli ci Estończycy, że oni go wydali Niemcom, a oni po prostu walczyli z podziemiem, z partyzantami estońskimi, którzy przeciwko nim występowali. To już... O tym wszystkim dzielnie pisze, tak jest, ale rozumiem. Sprawdzanie każdego faktu naprawdę jest ogromnie mozolne.
Wychodzi z naszej rozmowy i chyba też z twojej książki pewnie to wyjdzie, że naprawdę Putin jest człowiekiem, który stalinizm i wiarę w Związek Sowiecki po prostu wyniósł z domu zdecydowanie.
Absolutnie tak i nigdy się tego nie pozbył. I jego wielkomocarstwowość pochodzi z wielkomocarstwowości Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którą on przesiąknął absolutnie. I nie tylko on, i dlatego tak mu było łatwo na początku, bo pamiętam rok 1990, kiedy się pojawiłam w Rosji, 91, kiedy Jelcyn rozwiązał Związek Radziecki, jak ludzie wyli po prostu z wściekłości, nie że przestaniemy być biedni i że będzie nam lepiej, przestaliśmy być wielcy, przestaliście się nas bać. I kiedy ja pierwszy raz to usłyszałam, myślałam, że żartują. A potem, no, gdybym była facetem, to byłabym poobijana. Po prostu, bo to ile razy ja usłyszałam, to straszne, wy się już nas nie boicie. No. A jak wstępowaliśmy do NATO, to już w ogóle co się działo.
To już w ogóle, to już zdrajcy.
Wyzwano mnie osobiście od prostytutek, tak jest, jako Polkę. Że Polka to prostytutka, tak. Polska to prostytutka. To jest, bo idzie od jednych do drugich, prawda, i że tak szukamy Amerykanów opieki, no i tak.
Zdrajcy słowiańszczyzny, to wielokrotnie słyszałem i czytałem na Telegramie, ale to już naprawdę ostatnie pytanie, ale czy w takiej sytuacji, kiedy na pewno, czyli mamy przekonanie, że się Putin nie wycofa tak po prostu z wojny, że bardzo chce tego Donbasu i to jest jego plan minimum, to czy te ostatnie informacje, które się pojawiają w zachodnich mediach, które się pojawiają w niezależnych mediach rosyjskich, że ktoś może na niego szykować jakąś próbę drugiego puczu Prigożyna, mówisz, że był smutny, że był przybity w trakcie tej... tej parady w Moskwie. I to nie tylko ty to mówisz, wiele osób to podkreśla. Zawinął się po 40 minutach z tej parady, uciekł wręcz mniej.
45 minut trwała cała parada.
45 minut trwała parada i nawet potem nie poszedł robić sobie zdjęć z weteranami, jak to zazwyczaj było. Czy ty uważasz, że w takim wypadku on naprawdę, jakby to powiedzieć, myślisz, że ktoś może rzeczywiście próbować jakiegoś drugiego puczu Prigożyna, czy może to jest celowy zabieg, znowu propagandowy, może chodzi o to, żeby przestraszyć też Zachód, że mogłoby dojść do jakiejś wojny domowej w Rosji, czy czegoś takiego. Jak ty uważasz?
Ja obawiam się, że wywiad zachodni w Rosji jest dość kiepski, tak się obawiam. Ja przecież nie wiem, jak jest naprawdę. Ale z reakcji Zachodu na to, co się dzieje w Rosji, mogę wnioskować, że oni się kiepsko orientują w tym, co naprawdę się dzieje w Rosji w ogóle, a już przy Kremlu to naprawdę nie wiadomo. I społecznego buntu bym się nie spodziewała, dlatego że nie ma żadnego kanału, którym do buntu mogłoby dojść. I nie przez przypadek zabito Nawalnego, bo Nawalny nawet w więzieniu był motorem oporu. To, że on istniał dla młodych, dla tysięcy młodych, oznaczało nadzieję, że Nawalny wyjdzie i coś się zmieni. Zabicie Nawalnego unieruchomiło te tysiące młodych, bo oni stracili nadzieję. Część z nich wyjechała, część z nich zapadła się pod ziemię ze strachu. I ja się im nie dziwię. Więc kto mógłby rozpocząć ten bunt? Biedni ludzie biedni na prowincji będą coraz biedniejsi, ale oni do biedy przywykli. Jeżeli 20 parę milionów tam ludzi nie korzysta z wody bieżącej i nie ma łazienek i nie ma WC-tu w domu, to naprawdę są to ludzie, o których istnieniu w ogóle zapominamy, a oni stanowią no co najmniej 1/3 tego elektoratu. A teraz inni. Kto to są ci inni? Ci inni to są ci, którzy na prowincji wierzą Putinowi i kochają Putina, bo nie mają w ogóle żadnego innego obrazka przed sobą. A jeszcze inni to są ci, którzy go nienawidzą i nigdy tego nie dadzą po sobie poznać, bo przecież nie są samobójcami. Więc ja nie widzę kanału, którym mogłaby popłynąć jakikolwiek rzeczywisty opór przeciwko władzy. Nie tędy droga. I nigdy, poza, jak powiedziałeś, rewolucją lutową, nie było oddolnego buntu. Zresztą tamten też, jaki on był oddolny, był po prostu bardzo elitarny, ta cała rewolucja lutowa. A potem to każda rewolucja była inspirowana odgórnie. No nowy Lenin, kurczę blade, nie przyjedzie, no. Nie przyślą nam Niemców w wagonie zaplombowanym nowego Lenina.
Dokładnie, dokładnie. W Finlandii też żadnego nie ma, więc.
No.
Trocki też nie ma też
więc Trockiego. Tylko pozostaje temu otoczeniu Putina po prostu albo się przeciwko niemu oficjalnie zmobilizować, tylko wtedy to muszą być osoby bardzo poważne. I musi być ich kilka, bo kilku naraz nie jest w stanie zamordować, czy zlecić, powiedzmy, zamordowanie. Więc naprawdę coś nastąpi, bo wszyscy to czujemy, że długo jeszcze tak być nie może. Ale co nastąpi, z której strony, każdy, wydaje mi się, na moim miejscu powie, nie ze strony społeczeństwa.
No tak, tak. Każdy, kto się orientuje w Rosji, to na pewno. To jest oczywiste. Jeżeli kogoś się boi Putin też, to myślę, że się nie boi społeczeństwa, tylko boi się, jeżeli już, to jakichś swoich współpracowników, którzy mogliby przeciwko niemu wystąpić. No ale
to daj Boże zdrowie! Oby!
Tak.
Tylko nie przed skończeniem książki przeze mnie, bo wtedy nigdy jej nie kupię, jak już nie będzie Putina, prawda?
No ja myślę, że tym bardziej ją kupią, jak będzie, wiesz, jak będzie jego wielki nagrobek gdzieś tam na Placu Czerwonym.
Ale ja już naprawdę mam dość obcowania z tym panem, a jak państwo widzicie, to nie jest prosta rzecz pisać o kimś dokładnie, jego biografię, jak człowiek się na przykład... I prostować wszystkie jego nieprawdopodobne kłamstwa, choćby na temat swojej rodziny, gdzie nagle się okazuje, że jego biedna, ta przeszywana matka też miała siostrę, która była bohaterką na wojnie. Przeszła nad jakimś rowem i wylała wiadro wody na, czy czegoś tam wylała na Niemca i stała się bohaterką.
No tak, rozumiem. Gdyby nie była rodziną Putina, pewnie nigdy bohaterką by nie została, tak jak Breżniew był wybitnym bohaterem i dostawał medale 30 lat po wojnie. Wiesz co, to jedno mnie tylko zastanawia, wiesz, czy nie przestraszyć, jakby, czy nie życzymy sobie czegoś złego, bo gdyby ten spisek robił na przykład ktoś taki jak Patruszew, to raczej byśmy nie byli szczęśliwi.
To wykluczam. To tak? Wykluczam. To wykluczam, ale jest jeszcze a propos Patruszewa. To załóżmy, że rzeczywiście nagle Putin znika, ale stare dziadki w moim wieku mniej więcej, to oni mają swoje potomstwo i to potomstwo już jest przygotowane do skoku. Oni wszyscy i przyjaciele Putina, Rotenbergowie i inni, prawda? I nie przyjaciele, ale bliscy współpracownicy jak Patruszew, którzy teraz staje się jego wrogiem, właśnie nieważne. Ważne, że oni już się czają, że ich dzieci, ich synowie się czają. I teraz będzie walka nie tylko między nimi, ale między tymi wielkimi postaciami putinowskimi, które teraz będą walczyły ze sobą. Więc naprawdę nie mamy pojęcia, co będzie dalej.
No tak. No pytanie, na ile on silnie trzyma tę władzę na Kremlu? To jest to podstawowe pytanie. Pewnie się dowiemy. najbliższych tygodniach czy miesiącach. Zakładam, że pewnie gdzieś do jesieni pewne rzeczy się wykrystalizują.
Bardzo się Kryśniu... jest takim miesiącem bardzo ważnym dla Rosji. Zobaczymy.
Tak? Właśnie no też tak. Się spodziewałem, że sierpień, ale czemu sierpień tak naprawdę?
Wiesz, tak jakoś w sierpniu wybuchła, w sierpniu, 9 sierpnia, w którym to roku? 99, 89, o Jezu, wszystko mi się myli, chyba tak, Putin został premierem.
W 99, tak.
W 9 sierpnia była prowokacja dagestańska, którą on sprowokował po to, żeby mógł walczyć, prawda, z Dagestanem, który napadł na Rosję. I co wypchnęło go do prezydentury. Więc to są już dwie sierpniowe sprawy.
No, poza... W lipcu bunt Prigożyna w 23, z tego co pamiętam, to było przełom czerwca i lipca. Lato,
kiedy Rosjanie siedzą sobie na swoich biednych daczach i piją sobie swoje szaszłyki, to znaczy pieką szaszłyki, zapijają herbatą i naprawdę nie oglądają telewizji. I wtedy może się wydarzyć dużo rzeczy.
No jasne. No to czekamy. Najwyżej będę się znów z tobą, do ciebie wtedy dzwonił, się z tobą
łączył. Obym miała jakieś nowe wiadomości.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Proszę Państwa, ze mną była Krystyna Kurszak-Rednich, dziennikarka, reporterka, pisarka. Bardzo jeszcze raz, Krysiu, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zostawcie polubienie i komentarz, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Tylko pamiętajcie, żeby ten komentarz miał co najmniej 7 słów. Jestem szczególnie ciekawy, jak uważacie, czy Władimir Putin rzeczywiście obawia się spisku w swoim najbliższym otoczeniu. Jak sądzicie, czy jest gotowy do negocjacji, czy może Rosja dalej ma jeden główny cel. Cały Donbas rosyjski. Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie i czy liczycie na to, że w tym roku ta wojna za naszą wschodnią granicą się skończy. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję, że subskrybujecie ten kanał, że zostawiacie komentarze, polubienia, to naprawdę pomaga mi go tworzyć. Ostatnio, tak jak wiecie, miałem problemy zdrowotne i trochę mniej publikowałem, ale też są te dobre informacje, o których informuję też w swoich mediach społecznościowych. Oddałem scenariusz, zamknąłem ten projekt, ten kanał też rozwija się tak, jak bym się tego, no, jak naprawdę jeszcze niedawno się nie spodziewałem i naprawdę jestem wam za to wdzięczny. Niedługo nagrania ze studia, które przygotowuję, zobaczymy, czy wam się spodobają. Dajcie też znać w komentarzach, o czym chcielibyście następną rozmowę. Czy mam się skupić na tym, jak wygląda życie i walka na froncie, bo przede mną rozmowa z jednym z żołnierzy, polskich ochotników, którzy walczyli na froncie w Ukrainie. Czy może chcecie, abym porozmawiał o Chinach i o spotkaniu, ważnym spotkaniu, najważniej wizycie, która 15, czyli już za chwilę, już jutro się zakończy. Dajcie znać, o czym chcecie rozmowę w tę niedzielę. Wezmę to pod uwagę i przygotuję dla was, myślę, że ciekawy materiał. Już na niedzielę was serdecznie zapraszam na kolejną rozmowę, a teraz już żegnam się z wami, ale zanim to zrobię, bardzo dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie, za to, że dzięki wam mogę ten kanał rozwijać. Jeśli ktoś chce wesprzeć działalność tego kanału, może to zrobić za pomocą patronite.pl tradycyjnie. A teraz już wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.